nasze serca ogniem Twojej miłości. Ześlij Ducha Twego, a powstanie w nas życie i odnowisz oblicze każdego z nas. Przybądź Duchu Święty i napełnij nasze serca ogniem Twojej miłości. Ześlij Ducha Twego, a powstanie w nas życie i odnowisz oblicze każdego z nas. Daj nam poznać, co prawe, Twoją pocieką zawsze się radować przyjdzie. Ożywiaj nas.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Ojciec Zdzisław serdecznie pozdrawia wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Zapraszam wszystkich do refleksji nad katechizmem Kościoła katolickiego. Pragnę przypomnieć, że całość katechizmu czerpie swoją inspirację z wielkiej tradycji katechizmów, które rozwijają katechezę chrześcijańską wokół czterech filarów, jakimi są. Tym pierwszym filarem to jest szczelne wyznanie wiary, czyli to jest symbol. Drugim filarem to są sakramenty wiary i o tym nie tak dawno jeszcze mówiliśmy. Trzecim filarem jest to życie wiary. A czwartym filarem to jest modlitwa wierzącego. I tak w wyznaniu wiary dowiedzieliśmy się, że ci, którzy przez wiarę chrzest należą do Chrystusa, powinni wyznawać swoją wiarę szczelną wobec ludzi. Powinniśmy o tym dawać świadectwo. Katechizm wykłada najpierw, co to jest objawienie, przez które Bóg zwraca się do człowieka i udziela się człowiekowi, oraz na czym polega wiara, przez którą człowiek odpowiada Bogu. Część druga katechizmu wykłada, jak zbawienie Boże dokonane raz na zawsze przez Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego jest uobecnianie w świętych czynnościach liturgii Kościoła, a szczególnie w siedmiu sakramentach. I już podczas ostatniej katechezy ojciec Janusz już prowadził nas w część trzecią katechizmu Kościoła katolickiego, jakim jest życie wiary, życie w Chrystusie. I ta trzecia część katechizmu ukazuje cel ostateczny człowieka stworzonego na obraz Boży. Jaki jest ten cel ostateczny człowieka stworzonego na obraz Boży? To jest szczęście. Oraz też pokazuje nam katechizm drogi, które prowadzą do tego szczęścia. Prawe i wolne działanie z pomocą prawa i łaski Bożej. Działanie, które wypełnia podwójne przykazanie miłości wyrażone w 10 przykazaniach Bożym. W polskim wydaniu katechizmu część dotycząca życia moralnego zaczyna się symbolicznym obrazem ukazującym Chrystusa zasiadającego na tronie w otoczeniu apostołów Piotra i Pawła. Widzimy w tym obrazie wyraźną aluzję do Mojżesza, który otrzymał stare prawo na górze Synaj. Tak tutaj dwaj apostołowie, Piotr i Paweł, otrzymują od Chrystusa nowe prawo. Prawo już nie wyryte na kamiennych tablicach, ale wypisane przez samego Ducha Świętego w sumieniach wierzących. By dobrze zrozumieć tę trzecią część katechizmu Kościoła katolickiego dotyczącą moralności, należy z uwagą zapoznać się z pierwszym jej punktem, a którym są słowa świętego Leona Wielkiego: chrześcijaninie, poznaj swoją godność, stałeś się uczestnikiem boskiej natury, porzuć więc niegodne obyczaje przeszłego życia i już do nich nie wracaj. Pomnij, do jakiej należysz głowy i jakiego ciała jesteś członkiem. Pamiętaj, że zostałeś wyrwany z mocy ciemności, przeniesiony do światła i Królestwa Bożego. O tym już też wspomniał ojciec Janusz, przywołując numer katechizmu 1691. Znajdujemy w tym tekście zachętę do życia zgodnego z naszą najwyższą godnością, jaka wypływa z faktu zdolności uczestniczenia w życiu samego Boga, z przynależności do Chrystusa i bycia Jego członkami. Tak, człowiek tylko jest zdolny do uczestnictwa w życiu samego Boga. Katechizm pragnie podkreślić, że chrześcijanie, poznając wierzę swoją nową godność, są wezwani, by od tej chwili żyć w sposób godny Ewangelii Chrystusowej, jak to powiedział święty Paweł w liście do Filipian. Nowe życie moralne chrześcijan winno posiadać, zgodnie z katechizmem, te dwa zasadnicze wymiary. Brzmi to może mądrze, ale powoli też i zrozumiemy głębię teologiczną, duchową katechizmu. Tym pierwszym wymiarem życia moralnego to jest wymiar chrystocentryczny, co oznacza, że pójście za Chrystusem jest wyznacznikiem etosu ucznia, czyli pójście za Chrystusem jest wyznacznikiem naszego życia. I drugi wymiar to jest wymiar trynitarny. Trójca Przenajświętsza jest wzorem życia wspólnoty Kościoła, wspólnoty, do której każdy ochrzczony przynależy. Chrystus dla chrześcijanina jest wzorem do naśladowania i dlatego centrum moralności stanowi zawsze osoba Jezusa Chrystusa. O tym też katechizm przypomina, mówiąc: wierni Chrystusa, wpatrując się w Niego w wierze, mogą mieć nadzieję, że On sam urzeczywistni w nich swoje obietnice i że miłując Go tą miłością, którą On ich umiłował, dokonają dzieł na miarę i godności. A więc nasze życie ma być na miarę naszej godności. Co zaś tyczy się tak zwanego wymiaru trynitarnego, powiedziane jest, że Jezus Chrystus zawsze czynił to, co podobało się Ojcu. Stąd też Jego uczniowie są wezwani do życia przed obliczem Ojca, który widzi w ukryciu, by stać się doskonałymi, jak doskonały jest Ojciec Niebieski. Tak więc chrześcijanie winni żyć jako dzieci Boże, których takimi uczynił sakrament Chrztu Świętego. To ten sakrament wszczepia uczniów Chrystusa w Jego ciało. Uczniowie, idąc za Chrystusem i w zjednoczeniu z Nim, mogą być naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane i postępować drogą miłości, dostosowując swoje myśli, słowa i czyny do dążeń, które są w Chrystusie Jezusie. O tych dążeniach właśnie mówił też w liście do Filipian święty Paweł. Wszystko to staje się możliwe, to pójście za Chrystusem, tylko dzięki działaniu Ducha Świętego, który z wierzących czyni swoją świątynię. Mówi o tym numer 1695 katechizmu. Duch Syna uczy ich modlić się do Ojca, a stawszy się ich życiem, pobudza ich do działania, by przez czynną miłość przynosili owoce Ducha. Duch Święty, uzdrawiający rany grzechu, odnawia nas w naszym myśleniu, oświeca nas i umacnia, byśmy żyli jak dzieci światłości, w prawości i sprawiedliwości i prawdzie. Odwołanie się ponownie do świętego Pawła, tym razem do listu do Efezjan. Godność osoby, o czym powtarzam, mówił na ostatniej katechezie ojciec Janusz, godność osoby stworzonej na Boże podobieństwo znajduje swoje dopełnienie w powołaniu do wiecznej szczęśliwości. O tym mówi nam Chrystusowe błogosławieństwa, mówią nam Chrystusowe błogosławieństwa. Czym one są? One, jak mówi katechizm, odzwierciedlają oblicze Jezusa Chrystusa i opisują Jego miłość, wyrażają powołanie wiernych włączonych w chwałę Jego męki i zmartwychwstania, wyjaśniają charakterystyczne działania i postawy życia chrześcijańskiego. Są paradoksalnymi obietnicami, które podtrzymują nadzieję w trudnościach, zapowiadają dobrodziejstwa i nagrodę, które w sposób ukryty są już udzielone uczniom, a więc już w sposób ukryty to w nas jest. Drodzy słuchacze, dla zrozumienia istoty nowego prawa, jakie przyniósł Chrystus, potrzeba integralnie łączyć dekalog z błogosławieństwami. I to też wyjaśnienie mamy w Veritatis Splendor, dla też i przypomnienia. Kiedyś jeszcze jako kardynał Józef Ratzinger, który odpowiedzialny był ze strony błogosławionego Jana Pawła II za ostateczną redakcję katechizmu Kościoła, między innymi powiedział te słowa, że ta część dotycząca właśnie moralności chrześcijan, że ta część budziła najwięcej kontrowersji i z wielu powodów przedstawiała najtrudniejsze zadanie w czasie redagowania katechizmu. Tradycja nasuwała myśl, żeby wybrać schemat 10 przykazań. Przeciw takiej budowie katechezy moralnej podnosi się dzisiaj często zarzut, mówił Józef Ratzinger, że ten starotestamentalny porządek jest już dla chrześcijanina przestarzały. Nie jest on w stanie wskazać drogi chrześcijańskiej egzystencji. Takie zarzuty były. Tego rodzaju stwierdzenia w żadnym wypadku nie mogą powołać się na Nowy Testament. Dekalog leży u podstaw kazania na górze, a także święty Paweł, na przykład w liście do Rzymian, zakłada go jako podstawową formę moralnego pouczenia. Prawo jednak, o którym mówi święty Paweł, to Tora w całości, którą Chrystus wziął na krzyż i unieważnił w krzyżu. Nauka moralna zawarta w 10 słowach zachowuje swą nienaruszalną ważność, oczywiście w nowym życiowym kontekście łaski. I jeszcze jedno wyjaśnienie, dopowiedzenie. Mówi Józef Ratzinger jako kardynał, w świetle Nowego Testamentu 10 przykazań ukazuje się jako żywe słowo, które wzrastało w historii ludu Bożego, coraz bardziej ujawniało w niej swoją prawdziwą głębię, a w końcu osiągnęło pełny sens w Słowie i w osobie Jezusa Chrystusa. I podobnie jak w każdym okresie historii, w sposób nowy rozumiemy tajemnicę Chrystusa i wciąż odkrywamy w niej coś nowego. Tak też wykładnia i rozumienie przykazań nie mają końca. Właśnie i dla zrozumienia istoty nowego prawa, jakie przyniósł Chrystus, potrzeba łączyć dekalog z błogosławieństwami, które czas określamy, że jest ich 8 błogosławieństw. I to nam wyjaśnia Veritatis Splendor w numerze 16. Posłuchajmy, co mówi Veritatis Splendor Jan Paweł II. Błogosławieństwa nie mówią bezpośrednio o konkretnych normach postępowania, raczej o życiowych postawach i o wewnętrznym usposobieniu, a więc nie pokrywają się ściśle z przykazaniami. Z drugiej strony nie istnieje rozdział czy rozbieżność między błogosławieństwami a przykazaniami. Jedne i drugie odwołują się do dobra, do życia wiecznego. Kazanie na górze rozpoczyna się ogłoszeniem błogosławieństw, ale zawiera także wzmiankę o przykazaniach. Zarazem kazanie na górze ukazuje, że przykazania są otwarte i ukierunkowane na perspektywę doskonałości, właściwą dla błogosławieństw. Te ostatnie to przede wszystkim obietnice, z których pośrednio wypływają także wskazania normatywne dotyczące życia moralnego. W swojej pierwotnej głębi są one swoistym autoportretem Chrystusa i właśnie dlatego stanowią zaproszenie do naśladowania Go i do komunii życia z Nim. A więc błogosławieństwa są autoportretem samego Chrystusa. Jakie zasadnicze pytania stawia sobie etyka chrześcijańska? To jest temat właśnie tego trzeciego rozdziału, mówiący o życiu chrześcijańskim, o tak zwanym etosie ucznia Chrystusowego. To pytanie brzmi, co należy czynić? Zasady moralne bowiem nie tyle dotyczą tego, czego nie wolno robić, lecz tego, co należy czynić. Stawiamy sobie więc następne pytanie, co ja powinienem czynić w moim życiu, albo też co w moim życiu mogę zrobić dla siebie, dla innych, dla mojego narodu. Aby znaleźć jakąś syntezę, syntetyczną odpowiedź na te pytania, potrzeba nam odnieść się do słów Jezusa. A Jezus nam odpowiada, miłujcie się wzajemnie, jak ja was umiłowałem. To Jezusowe nowe przykazanie jest nowym prawem. I tym prawem żyją osoby Trójcy Świętej. Sam Jezus objawia nam Trójcę Świętą, ukazuje odniesienia między osobami Trójcy i podpowiada nam, że już tutaj na ziemi możemy uczestniczyć w relacjach, jakie istnieją w Trójcy Świętej i że możemy żyć na jej wzór. Jezus nie tylko dał nam syntezę nowego prawa, ale też to prawo za pośrednictwem Ducha Świętego wycisnął w naszych sercach niczym pieczęć. To przez chrzest święty, a później stopniowo przez wszystkie sakramenty do naszej duszy wlana zostaje miłość nadprzyrodzona, miłość Boża za pośrednictwem Ducha Świętego, który został nam dany. To dzięki tej miłości Jezus może nas wprowadzić w swoje odniesienie do Ojca, w relacje istniejące w Trójcy Świętej. Pragnie, aby ta rzeczywistość udzieliła się w relacjach pomiędzy ludźmi. I taki jest centralny punkt tej etyki ewangelicznej. Dlatego można ją nazwać albo etyką trynitarną, albo etyką nowego przykazania. Nowe przykazanie mówi o tym miłowaniu się wzajemnym, odwołując się do słów Jezusa. Miłujcie się wzajemnie, tak jak ja was umiłowałem. Wzajemnie to jest Jezusowa synteza nowego prawa w odróżnieniu od innych przykazań. To bardzo ciekawa i oryginalna sprawa, kiedy etyka daje nam jakieś wskazania albo mówi o czymś, co dotyczy naszego postępowania. Zwraca się na ogół do sumienia jednostek, zwraca się do jednej osoby, mówiąc, czyń tak. Tymczasem, kiedy Jezus podaje swoją syntezę prawa, zwraca się zawsze do dwóch osób. Czyńcie, miłujcie się wzajemnie. Nie tylko miłuj, ale miłujcie się wzajemnie. I to jest ciekawe, bo już to przykazanie mówi o pewnym wymiarze wspólnotowym. Aby wprowadzać w życie zasady moralne Jezusa, Muszę mieć drugą osobę. Nie mogę iść w życiu sam. Muszę być z tym drugim człowiekiem, z tą drugą osobą. Jezus zwraca się do większej liczby osób razem. Kiedy na przykład proszono Jezusa, by nauczył się modlić uczniów, to właśnie mówi modlitwę Ojcze Nasz, a więc nie podaje jakąś modlitwę indywidualną. Ojcze Nasz, to nasz odnosi się do wspólnoty. Podobnie jest też z etyką ucznia Chrystusa, z etyką chrześcijańską, która odnosi się do nowego przykazania, czyli do przykazania wspólnotowego. Może się zrodzić pytanie, dlaczego Jezus dał nam swoje przykazanie jako zasadę wspólnotową, jako zasadę wzajemności? Ponieważ On wie, że miłując się wzajemnie, tak jak On nas umiłował, jesteśmy wówczas zjednoczeni w Jego imię. A kiedy jesteśmy zjednoczeni w Jego imię, On jest obecny wśród nas. Właśnie wspólnota jest sakramentem obecności Jezusa. To sam Chrystus obecny między ludźmi, między swoimi uczniami, pomaga stawiać im czoło wszystkim wymaganiom etycznym, wszystkim problemom. Z Jezusem wśród nas możemy wyjść naprzeciw wszystkim problemom, naprzeciw wszystkim trudnościom. Dlatego jest to ważne, aby żyć właśnie wzajemnie. Miłość już ze swej natury zawsze chce być wzajemna, gdyż taka ona jest ze swojej natury. Chociaż ta miłość wychodzi ode mnie, mimo że ja kocham, to jest w niej zawsze pragnienie, by stała się wzajemna. Pewnie, że ten, kto kocha, nie powinien mieć w tym interesu. Nie może powiedzieć, kocham po to, by ta miłość do mnie wróciła. Nie czeka więc i nie wymaga, by ona wróciła, a jednocześnie miłuje wszystkich ludzi, patrząc na nich oczami Jezusa, patrząc na nich z wnętrza, można powiedzieć teologicznie, z wnętrza Trójcy Świętej. Patrząc wzrokiem Boga na ludzi, widzi się we wszystkich braci. Dla Boga wszyscy są braćmi, wszyscy są członkami jednej rodziny. Dlatego mówimy, wszyscy chrześcijanie są dziećmi Bożymi. Są przeznaczeni do wejścia w życie Trójcy Przenajświętszej, gdzie my już jesteśmy albo chcemy, by wszyscy tam też weszli. Patrzymy zatem z nadzieją, że prędzej czy później miłość stanie się wzajemna, ale kiedy i jak Bóg tylko zechce. Z naszej strony trzeba zawsze miłować bezgranicznie i zawsze bezinteresownie. A skoro miłość ze swej natury jest wzajemna, prędzej czy później z jakiej strony do nas powróci, gdyż wszystkich widzimy już w tym świecie Boga, w świecie Trójcy. Wszystkich, czyli także nieprzyjaciół, nawet tych dalekich, we wszystkich widzimy siostry i bracie i umieszczamy ich w sercu samego Jezusa. Dzisiaj od tej godności chcemy podkreślić nasze powołanie do szczęścia. Paweł VI w adhortacji apostolskiej Gaudete in Domino powiedział: Bóg, zanim jeszcze obwieścił siebie za pomocą objawienia, już powołując człowieka do życia we wszechświecie, co jest dziełem jego potęgi, mądrości i miłości, uzdolnił jego rozum i serce zarówno do prawdy, jak i do radości. Należy więc zważać na to wołanie, które jakby zapowiedź boskiej tajemnicy wyrywa się z serca człowieka od wczesnych lat dzieciństwa, co się zdumiewa i zachwyca aż do pogodnej starości. Mówi on, czyż człowiek, zwracając się bacznie do świata, nie przeżywa oprócz naturalnego pragnienia poznania go i posiadania także chęci dopełnienia siebie i uszczęśliwienia, każdy wie dobrze, że to szczęście ma wiele stopni. Najbardziej znamienitą jego postacią jest radość, albo szczęście w ścisłym znaczeniu doznawane, kiedy człowiek za pomocą swoich najwyższych władz cieszy się posiadaniem jakiegoś dobra poznanego i kochanego. Tak to człowiek doznaje radości, kiedy godzi się z przyrodą, a zwłaszcza kiedy spotyka się z innymi ludźmi, razem z nimi, uczestniczy w załatwianiu spraw i przyłącza się do wspólnoty z nimi. Paweł VI, papież, mówi, że szczególnej doznaje człowiek radości, czyli szczęścia duchowego, wtedy, kiedy jego duch posiada Boga, poznając Go i kochając jako najwyższe, niezmienne dobro. Poeci, artyści, ludzie obdarzeni wzniosłym umysłem, a także zwyczajni mężczyźni i kobiety, zdatni do dostrzegania jakiegoś wewnętrznego światła, czy to żyjący w czasach przed Chrystusem, czy też w obecnej epoce i pośród nas, mogli i mogą doznawać coś z owej radości, która znajduje się w Panu Bogu. Lecz któż zaprzeczy, że tego rodzaju radość zawsze jest niedoskonała, słaba, ulegająca przeciwnościom i jest dziwnym paradoksem, że świadomość tych czynników, które tworzą prawdziwe szczęście, poza marnymi, doczesnymi rozkoszami, zawiera również pewność przeświadczenia, że nie ma szczęścia doskonałego na ziemi. Z tego też doświadczamy ograniczenia wszystkiego, a każde pokolenie ludzi tego na nowo doświadcza. Dochodzimy do stwierdzenia i zgłębienia niezmierzonej różnicy, jaka zawsze istnieje pomiędzy rzeczywistością a pragnieniem osiągnięcia wartości nieskończonych. Oto człowiek pozbawiony jest w samym swym duchu mocy przyjmowania współczesnych cierpień i nędz. Przygniatają go one, im bardziej zatraca poczucie sensu swojego życia, brak mu pewności samego siebie, swojego powołania i przyszłego losu, spraw przekraczających naturę ludzką. Desakralizował on świat, a obecnie czyni to samo z ludzkością. Zerwał niekiedy życiową więź łączącą go z Bogiem. Bóg wydaje się człowiekowi czymś abstrakcyjnym, bezużytecznym i choć nie może wyrazić tego słowami, milczenie Boga jest dlań ciężarem. I jeszcze mówi Paweł VI, mówiąc o przyczynach braku radości, zaiste mróz i ciemność zalegają duszę człowieka, który doznaje smutku. Nie można pominąć milczeniem smutku ludzi pozbawionych wiary. Ilekroć mianowicie duch ludzki stworzony na obraz i podobieństwo Boga, a przez to z natury swej skierowany do Niego, jako do swego najwyższego i jedynego dobra, nie poznaje Go jasno i nie kocha i stąd nie przeżywa tej radości, jaką niesie choćby niedoskonałe poznanie i pewna wiedza, dzięki czemu wierzy, że istnieje więź, której nawet śmierć nie może rozerwać. Któż nie pojmowałby słów świętego Augustyna: stworzyłeś nas, Panie, dla siebie i niespokojne jest serce nasze, dopóki nie spocznie w Tobie. Dlatego, kiedy człowiek usiłuje zbliżyć się do Boga i równocześnie odwraca się od grzechu, wtedy rzeczywiście może doznawać radości duchowej. Niewątpliwie ciało i krew są tutaj bezsilne, ale objawienie może otworzyć tę drogę, a łaska dokonać tej przemiany. I katechizm właśnie mówi, że błogosławieństwa znajdują się w centrum przepowiadania Jezusa. Ich ogłoszenie podejmuje obietnice dane narodowi wybranemu od czasów już Abrahama. Wypełnia je, wskazując za ich pośrednictwem nie tylko na korzystanie z dóbr ziemskich, ale na Królestwo Niebieskie. Błogosławieństwa odzwierciedlają oblicze Jezusa Chrystusa i opisują Jego miłość. Wyrażają powołanie wiernych, włączonych chwałę Jego męki i zmartwychwstania. Wyjaśniają charakterystyczne działanie i postawy życia chrześcijańskiego. Są obietnicami, może paradoksalnymi, ale które podtrzymują nadzieję w czasach trudności, które przeżywają chrześcijanie. Zapowiadają dobrodziejstwa i nagrodę, które w sposób ukryty są już udzielane uczniom, a które zostały zapoczątkowane, jak mówi katechizm w 1717 numerze, w życiu Najświętszej Maryi, Dziewicy i wszystkich też świętych. Błogosławieństwa są odpowiedzią na naturalne pragnienie szczęścia. Pragnienie to ma boskie pochodzenie. Bóg wszczepił je w serce człowieka, by przyciągnąć je do siebie, ponieważ tylko On może je zaspokoić. Katechizm mówi, że z pewnością wszyscy chcemy żyć szczęśliwie i nie ma wśród ludzi nikogo, kto nie zgodziłby się na to, zanim by mu to nawet jasno przedstawiono. Jakże więc szukam Ciebie, Panie? Gdy szukam Ciebie, mojego Boga, szukam życia szczęśliwego. Będę Cię szukał, by dusza moja żyć mogła. Ciało moje żyje dzięki mojej duszy, a dusza żyje dzięki Tobie. Katechizm potwierdza, że błogosławieństwa, chrystusowe błogosławieństwa, odsłaniają cel życia ludzkiego, ostateczny cel czynów ludzkich. Bóg powołuje nas do swojego własnego szczęścia. Powołanie jest skierowane do każdego z nas osobiście, ale też jest skierowane do całej wspólnoty Kościoła, który jest nowym ludem, który przyjął obietnicę Bożą i żyje tą obietnicą, oczywiście, poprzez wiarę. Kończąc już też to, ten moment zawarty w katechizmie mówiącym o życiu w Jezusie, o tym powołaniu do szczęścia, że Nowy Testament używa licznych wyrażeń, które charakteryzują szczęście, do jakiego Bóg powołuje człowieka. Przyjście Królestwa Bożego to jest oglądanie Boga, błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Wtedy będziemy odpoczywali i oglądali, będziemy oglądali i kochali, będziemy kochali i wychwalali. Oto co będzie na końcu, ale bez końca, bo jakiś inny jest nasz cel, jeśli nie dojście do królestwa, które nie będzie miało końca. Bóg, mówi katechizm, stworzył nas, byśmy Boga poznawali, służyli Mu, miłowali Go i w ten sposób doszli do raju. Szczęście czyni nas uczestnikami boskiej natury i życia wiecznego. Wraz z Nim człowiek wchodzi do chwały Chrystusa. Takie szczęście przekracza zrozumienie siły samego człowieka. Wypływa ono z darmo danego daru Bożego i dlatego właśnie nazywa je nadprzyrodzonym. Tak jak łaskę, która uzdalnia człowieka do wejścia do radości Bożej. A więc człowiek poprzez łaskę wchodzi nie do jakiejś radości subiektywnej, ale do tej Bożej radości. Dlatego błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Człowiek o czystym sercu może doznawać autentycznej radości i nie można w pewnym sensie oglądać Boga, nie można myśleć po Bożemu, nie można myśleć kategoriami nadprzyrodzonymi, jeżeli nasze serce nie jest czyste. Nasza radość, jak i wasza, mówi Paweł VI, wspomnianej Gaudete in Domino adhortacji, tylko wtedy będzie pełna, jeśli wspólnie razem wpatrzymy się trafnie w Jezusa, który nam wierze przewodzi i ją wydoskonala. On to zamiast radości, którą mu obiecywano, przecierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i zasiadł po prawicy tronu Boga, zastanawiając się więc nad tym, który ze strony grzeszników taką wielką wycierpiał wrogość przeciw sobie, abyście nie ustawali złamani na duchu. Kiedy bowiem Bóg Ojciec zaprasza do pełnego uczestnictwa w radości Abrahama i w wiecznym święcie godów Baranka, to zaiste zaprasza wszystkich ludzi. Każdy człowiek może przyjąć w swym sercu to zaproszenie, byle tylko uważnie się skupił i należycie usposobił. Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których powołał Pan Bóg.